Astronauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Program sponsoruje Smart Bee Club, producent zestawów edukacyjnych z rozszerzoną rzeczywistością rekomendowanych przez IFM Polskiej Akademii Nauk i Mensa Polska.
Nie będziemy dzisiaj dociekać, kochani, czy trzynastka w kalendarzu jest pechowa. Zajmiemy się nią od trochę innej strony. A poza tym zapraszam na dzisiejszy program, ponieważ postaram się trochę podpowiedzieć wam, jak zacząć uczyć się jeździć na rolkach. Powiemy także, kto może dostać się na uniwersytet dziecięcy i wreszcie, najważniejsze, czego można się na nim nauczyć, a także skąd się bierze w lodach smak i jak rozpoznać ten naprawdę dobry. Myślę, że temat lodów bardzo na czasie, tym bardziej, że wczoraj było ciepło, a dzisiaj ma być jeszcze cieplej, żeby nie powiedzieć gorąco. Więc oprócz tego, że na pewno będziemy myśleć o tym, żeby się ochładzać, będziemy mówić też o tym, jak zjeść dobre lody. Czy spotkaliście się kiedyś z piosenką o dacie w kalendarzu? My tak, ona już za chwilę, a tymczasem dzień dobry, mówią Anna Jaworska i realizujący program Jarek Pachczyński. Big Beat to muzyka, przy której bawili się wasi dziadkowie, no myślę też, że pradziadkowie, można by powiedzieć, rodzice. W każdym razie piosenki big beatowe świetnie nadają się do podskakiwania i chociażby do rozpoczęcia dnia i uświadomienie sobie, że dzisiaj 13. Ten utwór, a właściwie utwory, czyli 13 i niedziela będzie dla nas, których wysłuchaliście przed chwilą, to są piosenki, które znalazły się na płycie big beatowy Dzień Dziecka. Taki koncert odbył się rok temu, zorganizowany przez Centrum Sztuki Dziecka w ramach 22. Biennale Sztuki dla Dziecka właśnie. Rok później ukazuje się płyta. Ta płyta jest dostępna na Spotify, więc możecie posłuchać. Na koncercie było 17 kawałków i mnóstwo energii. Jeżeli tę energię chcecie wy i wasi rodzice przenieść do waszych domów, to zachęcam bardzo serdecznie do jednego z numerów, który na tej płycie się znalazł. Jeszcze w audycji powrócimy. A ja zachęcam was do dalszego słuchania, teraz trochę muzyki, a już niebawem przeniesiemy się na rolki. Jak to zrobić, żeby zacząć jeździć, nie upaść i się nie połamać? O tym za chwilę.
Radio Nauci.
Mam nadzieję, że uda nam się ta sztuka, żeby trochę podpowiedzieć, jak zacząć jeździć na rolkach, albo poradzić tym, którzy stawiają pierwsze kroki, żeby robić to bezpiecznie, no i żeby osiągnąć jakieś efekty. Jest z nami pani Sandra Jóźwiak, instruktorka jazdy na rolkach w poznańskiej szkółce Roller Runner. Niczego nie pomyliłam. To niezły łamaniec językowy. Dzień dobry, pani Sandro.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Witam serdecznie. Kiedy człowiek na przykład wchodzi na lodowisko, no to czuje się niepewnie. Jak zakłada rolki, również czuje się niepewnie, no bo trzeba jednak się inaczej trochę poruszać. No i właśnie pytanie o kilka podpowiedzi z pani strony. Jak oswoić rolki?
Na początku, gdy chcemy nauczyć się jazdy na rolkach, powinniśmy ubrać cały sprzęt, czyli kask, komplet ochraniaczy i rolki.
A komplet ochraniaczy i zakładamy na łokcie?
Jest tak, nadgarstki to są pierwsze ochraniacze, drugie to są łokcie i trzecie kolana. Mhm. I mamy trzy części, które chronimy.
I wtedy czujemy się bezpieczniej, bo jeżeli upadamy, to pewnie co? Asekurujemy się najczęściej, jeśli to możliwe, podparciem dłonią. I wtedy łatwo o złamanie.
Dokładnie tak, więc najlepiej jak mamy cały ten sprzęcik, bo upadam wtedy na kolana, łokcie i nadgarstki w takiej kolejności, jak wymieniłam, i wtedy żadna część naszego ciała nie jest starta.
Rozumiem, że pupa chroni się sama.
Pupa niestety tak, czasami można ochronić dodatkowo poduszką, no bo czasem niestety też się zdarzy i taki upadek.
Oczywiście, ale ochraniacze są po to, żeby dodać nam trochę odwagi i naszym radionautom. Jak już mamy sprzęt, znaczy oczywiście ochraniający, no to musimy jeszcze mieć coś na nogach. Czy tutaj coś pani by poradziła, jeżeli chodzi o dzieci? Oczywiście nie mówię o konkretnych firmach, ale czy jest coś, na co dzieciaki albo rodzice powinni zwrócić uwagę?
Tak. Rodzice kupując dzieciom rolki powinni zwrócić uwagę na to, jak wykonana jest rolka i czy dziecko stojąc w tej rolce nie krzywi stóp ani kolanek. Czyli po prostu, żeby pozycja ciała była zachowana prosto. żeby te nóżki stały dobrze, stabilnie i dzieciom było wygodnie. Często te rolki schodzą się do środka, przez co mamy nieprawidłową pozycję, a tego chcemy unikać.
Rozumiem.
To jest taki najważniejszy punkt. Musi być sztywny bucik.
Sztywny bucik, a czasami kupowane są rolki z tak zwanym zapasem, bo dzieciom szybko rosną stopy. Co pani na to?
Nie powinniśmy, ponieważ jeśli mamy za dużą rolkę, to następują obtarcia stóp i to bardzo boli dzieci. Potem nie chcą ich nakładać, więc rolki powinny być kupowane na styk. Wtedy mamy też większą kontrolę, ale dla dzieci wymyślili taki super wynalazek jak rolki regulowane na 3-4 rozmiary i to jest uważam najlepsze rozwiązanie z tego wszystkiego.
Aha, czyli nie jest to rozwiązanie tak zwane przekombinowane, tylko to się potrafi sprawdzić.
Dokładnie tak. Teraz już produkują naprawdę fajne regulowane rolki.
Jakoś na pani Sandro odpływa momentami, więc mam nadzieję, że uda się utrzymać dobrą jakość połączenia, no bo teraz zaczynamy właściwie najważniejszą część naszej rozmowy. Jak już mamy rolki na nogach, to w jaki sposób nauczyć się stawiać te pierwsze kroki?
Wszyscy myślą, że to trzeba od razu jeździć, a tak naprawdę wystarczy wziąć swoją pociechę i stanąć na trawie albo na macie. I pochodzić w tym sprzęcie. Nie trzeba od razu jeździć, tylko na takiej bezpiecznej podporze pochodzić. Tak, żeby te kółka się nie rozjeżdżały nam na asfalcie, tylko na trawce tupiemy dosłownie.
Trochę mi to przypomina technikę nauki jazdy na łyżwach. Takim mocniejszym tup, 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 żeby wyczuć trochę środek ciężkości. Czy to jest tak, bo powiedziała pani, że dzieci powinny stać na prostych nogach. Czy kiedy się chodzi, to trzeba troszeczkę tak zgiąć kolana? Czy też chodzimy po prostu tak, jakbyśmy chodzili normalnie w butach na prostych nogach?
Ta technika właśnie do jazdy na rowerze jest bardzo podobna. Tak naprawdę główną różnicą jest nawierzchnia, czyli na lodzie po prostu jest lód, a podczas jazdy na rolkach mamy ten asfalt i tarcie jest inne. Ale ruch jest ten sam. Podczas jazdy powinniśmy uginać kolana. Te nogi po prostu prosto, to tylko żeby była ta poprawna pozycja, ale już podczas jazdy one koniecznie powinny działać jak sprężyny.
Mhm. I co, tupiemy sobie do skutku, aż dziecko się odważy, żeby ten ruch się przekształcił nie w tupanie, tylko w jeżdżenie, bo w końcu tego chcemy na rolkach.
Dokładnie tak, czyli na początku na trawkę, a na matę chodzimy, próbujemy podskoczyć nawet, upaść kontrolnie, porobić kilka ćwiczeń na tej trawce. Jeśli już dziecko będzie czuło się bezpiecznie i pewnie, wziąć za rączki, ale koniecznie jest to, żeby z przodu wziąć dziecko, żeby nie stać za nim do tyłu. I delikatnie przechodzimy już na asfalt, żeby podtórzył te wszystkie ćwiczonka, co naprawia.
I w ten sposób stawiamy pierwsze kroki i marzymy o tym, żeby zacząć jeździć. Wydaje mi się, że na nasze spotkanie pierwsze tyle wystarczy. Oczywiście, jeżeli drodzy radionauci chcielibyście się pochwalić swoimi postępami albo tym, jak wam się udało zacząć jeździć, to można do nas zadzwonić 618-654-654. Za wszystkich trzymam bardzo mocno kciuki i mam nadzieję, że razem z panią Sandrą Jóźwiak udało nam się dodać wam trochę otuchy i trochę odwagi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich.
Do usłyszenia. Audycja Radionauci w Radiu Poznań, magazyn dociekliwych dzieciaków. A skoro jesteście dociekliwi, to może warto wybrać się na Uniwersytet Dziecięcy. Uniwersytet Dzieci właśnie prowadzi kolejny nabór, a z nami jest pani Justyna Rawińska właśnie z Uniwersytetu, która mam nadzieję opowie nam, kto tak naprawdę może się dostać na ten uniwersytet i czego można się tam nauczyć. Dzień dobry pani Justyno.
Dzień dobry. To tak, na nasz uniwersytet, czyli Uniwersytet Dzieci, mogą dostać się wszystkie dzieci z Poznania oraz z pięciu właściwie innych miast w Polsce w wieku od 16 do 16 lat. W Poznaniu akurat zapraszamy dzieci troszkę młodsze, bo tutaj mamy kierunki właśnie dla najmłodszych dzieciaków w wieku od 6 do 11 lat.
No to świetnie, to znaczy, że studentom Uniwersytetu dzieci wcale nie zostają ci, którzy tak normalnie ukończyli już 18 lat i są dorośli, tylko jest to uniwersytet właśnie dla dzieci. Zawsze mnie ciekawiło, czy ta nazwa uniwersytet, bo ona czasami jest taka onieśmielająca, bo na uniwersytecie są profesorowie i wszystko jest już takie bardzo serio. A jak to wygląda na tym uniwersytecie?
To prawda, u nas też wszystko jest bardzo serio, to znaczy nasi mali studenci na początku dostają swoje pierwsze indeksy, przychodzą też na swoje pierwsze wykłady oraz mają kontakt z pierwszymi profesorami, także wszystko brzmi bardzo serio, ale zapewniam, że tylko brzmi, dlatego że wszystkie nasze warsztaty i zajęcia dla dzieciaków opierają się na takiej naszej metodzie pytań i doświadczeń, a to znaczy, że tak naprawdę odpowiadamy na pytania dzieci.
I to znaczy, że jest ciekawie.
Tak, to znaczy, że jest ciekawie, dokładnie. Wszystkie dzieci, które mają jakieś pytania, które je nurtują, na przykład jak zrobić maść, czy ile jest gwiazd na niebie, mogą takie pytania zadać naukowcom i podczas warsztatów na Uniwersytecie Dzieci sprawdzić, jaka jest odpowiedź na nie.
Świetnie. A może pani jeszcze podać jakieś inne przykłady wykładów albo takich doświadczeń, które dzieci robią, tak na zachętę, żeby było łatwiej sobie radionautom wyobrazić, co oprócz tego indeksu i pytań może ich czekać?
Pewnie. Teraz w Poznaniu na przykład wykłady kończące rok akademicki to na przykład są wykłady na temat, jak działają instrumenty, albo dlaczego bolidy formuły 1 są takie szybkie. A także jeden z wykładów poprowadzi Tomasz Siuda właśnie z Poznania, fotograf i podróżnik, na temat, jak odpowiedzialnie podróżować. Tutaj specjalnie wybieramy tematy, które są bardzo różne, żeby nie zawężać perspektywy tylko do jakiegoś jednego przedmiotu, tylko właśnie, żeby pokazywać ten świat z bardzo różnych stron.
Powiedziała pani, że jedno ze spotkań to jest właśnie spotkanie z podróżnikiem. A kim są inni, którzy dzielą się swoją wiedzą z dziećmi na uniwersytecie?
Dzieci, które przychodzą do nas na uniwersytet, zazwyczaj mają zajęcia z bardzo różnymi osobami. To znaczy zawsze są to eksperci we swoich dziedzinach. Czasami są to naukowcy, czyli profesorowie uczelni wyższych, politechnik, uniwersytetów czy Akademii Sztuk Pięknych. A czasami są to eksperci związani na przykład bardziej ze światem biznesu albo instytucji kultury. Także wszystko tak naprawdę zależy od tematu, jaki jest poruszany na takich warsztatach czy wykładzie.
Czy studenci, dzieci też zdają egzaminy?
Nie, u nas nie ma egzaminów, jest tylko dobra zabawa i jakby zaspokajanie dziecięcej ciekawości.
Całe szczęście. Wspomniała pani o tych zajęciach dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat w Poznaniu, tak? Na ten następny rok. Ale czy wszystkie dzieci jednocześnie uczestniczą, że to jest ten cały przedział od 6 do 11 lat? Czy też istnieją jakieś grupy uniwersyteckiej, że na przykład mamy 6- i 7-latki. Jak to wygląda?
Dokładnie. Dzieci podzielone są na grupy wiekowe i każda z grup wiekowych jest częścią takiego kierunku. Nazywamy to kierunkiem studiów. Tak jak prawdziwi studenci urośli studiują dane kierunki, tak nasze dzieciaki też należą do danych kierunków. I tutaj mamy w Poznaniu akurat odkrywanie inspiracji oraz tematy. I na przykład studenci odkrywania to są nasi najmłodsi studenci, którzy mają 6 i 7 lat.
No i teraz sobie wyobrażam, że na przykład jacyś radionauci mówią: mamo, mamo, tato, ja bym chciał być tym studentem, to gdzie należy odesłać rodziców, którzy chcieliby właśnie pomyśleć o takiej aktywności?
Zapraszamy na naszą stronę internetową uniwersytetdzieci.pl. Tam są wszystkie informacje na temat rekrutacji na najbliższy rok akademicki oraz także informacje na temat tego, co dzieje się już w tym roku, bo wiadomo, przez obecną sytuację część zajęć niestety też musieliśmy przenieść w świat wirtualny. Także tutaj jako fundacja też staramy się odpowiadać właśnie na takie bieżące potrzeby świata.
No i bardzo prawdopodobne, że ten przyszły rok uniwersytecki też będzie tak wyglądał, trochę wirtualnie, prawda?
Tak, tak. To już mamy decyzję o tym, że wszystkie wykłady, które są dla większej ilości dzieci niż kameralne warsztaty, właśnie utrzymamy w takiej formule online. Także tym bardziej zapraszam poznaniaków, bo można być na uniwersytecie, nie wychodząc z domu.
Ja bardzo dziękuję za to zaproszenie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Była z nami pani Justyna Rawińska z Uniwersytetu Dzieci. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia. Oj, to taka piosenka, która jeszcze może was trochę pokołysać, jeżeli nie wyszliście z łóżek. Za moment zdecydowanie więcej energii obiecuję. To będzie piosenka, kolejna piosenka z płyty Big Beatowe Dzień Dziecka. Tym razem Baw się w ciuciu babkę. Gościnnie zaśpiewa tu, czy zaśpiewała również na koncercie Ania Rusowicz, więc przygotujcie się na sporą dawkę energii. A ja w związku z ciuciu babką mam do was pytanie. No i mam nadzieję, że będzie to rodzinna gra zespołowa, bo konkurs jest SMS-owy. Kto chciałby wygrać książkę Dr. Dolittle i jego zwierzęta z oryginalnymi ilustracjami autora, niech napisze, na czym polega ta zabawa. No więc myślę, że tutaj pomoc rodziców trochę się przyda. SMS-y trafiają pod numer 71601. W treści trzeba wpisać hasło Radio Poznan. No i odpowiedź na pytanie, oczywiście później swoje dane kontaktowe. Pobawiliśmy się w ciuciu babkę, ale jeśli chodzi o lody, to lepiej nie bawić się w ciuciu babkę i zjeść coś naprawdę dobrego. Jest z nami pan Grzegorz Jugo z Lodziarni w Ogrodzie, poznańskiej Lodziarni w Ogrodzie. A mój głos właśnie stał się teraz trochę tak, jakbym się najadła za dużo lodów. Momencik. Przepraszam bardzo. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry.
Chciałam pana zapytać, obiecałam to zresztą dzieciom, że zapytam, skąd się bierze w lodach smak. Bo oczywiście możemy powiedzieć, że to chemia i że to barwniki i że tak naprawdę trochę oszukujemy swoje kubki smakowe. Ale ja wiem, że pan ma trochę inne sposoby na pozyskanie smaku do lodów.
Jasne. Znaczy generalnie tak chciałbym malutki wstęp zrobić, czyli w ogóle, żebyśmy odczuwali smak, wiadomo, w jamie ustnej mamy receptory, które jakby rozróżniają. Do niedawna były to cztery smaki, czyli słodki, słony, kwaśny, gorzki, a od pewnego czasu jakby odkryto kolejny smak, tak zwany umami, czyli to się inaczej nazywa smak tłuszczowy. Czyli taki umami, czyli taki jakby wyjątkowy, taki no coś takiego, co nam sprawia naprawdę wielką przyjemność. I żeby smak w lodach uzyskać, są dwa jakby podstawowe składniki, czyli cukier i tłuszcz. Tak bardzo ogólnie, bo to może być tłuszcz z czekolady, tłuszcz śmietana i tak dalej. Cukier zawarty w owocach, cukier kryształ, który się dodaje, żeby zbalansować proporcje między po prostu tłuszczem a cukrem. Tak naprawdę ten tłuszcz niesie ten smak, czyli żeby lody były aksamitne i ten smak, że tak powiem, żebyśmy czuli go na przodzie, jak go spożywamy. Takim najlepszym przykładem są lody różane, które robię na płatkach róż, gdzie poezja. Dopiero po 48 godzinach jakby cukier chowa się do tyłu, a z przodu wychodzi smak tych płatków. I z wieloma przykładami, jakby smakami tak właśnie wygląda, że należy trochę odczekać, żeby to się jakby tak, żeby ten tłuszcz ochronił ten smak. Jednocześnie tłuszcz powoduje, że chroni takie, które są kryształki lodu, po prostu wody zamarznięte, no bo każdy produkt, truskawka, nie wiem, inne, zawierają właśnie też wodę i ten tłuszcz powoduje, że one są aksamitne, a jednocześnie cukier powoduje, że ten się nie zmraża i nie jest zbity, nie jest twardą bryłą. I tutaj jakby te receptory, to jest jakby taka mieszanka właśnie cukrów wszelkiego typu, no bo mówię, pozyskanych z owoców, trzeba to, żeby to zbilansować, czyli żeby była to równowaga, to tak coś jakby powiedzieć malowanie kolorami, żeby odpowiednio dobrać te kolory, wymieszać, żeby wyszedł jeszcze kolejny jakiś piękny kolor, który nam się podoba, a nie jakiś szary, brudny.
A proszę także powiedzieć, jeśli chodzi o te płatki różane, bo tu mnie pan zaintrygował, jest tak, że pan chodzi po ogródku i tak skubie po jednym płatku.
Nie, to jest róża cukrowa, ale tutaj pani, która mieszka na Abyssinii, po prostu ma...
Czyli na Grunwaldzie poznano.
Na Grunwaldzie, tak. Czyli to jest między starym a nowym Grunwaldem. To po prostu ma plantację gdzieś koło Karpacza i raz w roku tam zbierają te płatki róż i ona już jakby je konserwuje w cukrze, ale w całości. Także nawet czy dodając je do herbaty, czy do lodów, one są w całości i mają ten zachowany właśnie aromat w tym cukrze.
I jeszcze wygląd.
Tutaj, i wygląd. Mhm. Ale tutaj trzeba właśnie odczekać co najmniej 48 godzin, żeby cukier ten, który jest dodany, cukier kryształ, cofnął się właśnie do tyłu, a naprzód wyszedł smak tej. Generalnie właśnie polega to na zbilansowaniu właśnie tych dwóch składników no i później możemy już właśnie i truskawki, i maliny, czekolady, wszystko dodawać. I na przykład tutaj z kolei fajnym drugim przypadkiem jest orzech pistacjowy, który ma bardzo dużo tłuszczu wewnątrz, więc jakby tej śmietany do produkcji się dodaje bardzo malutko. Malutko, bo on już w sobie ma bardzo dużo tłuszczu, więc tam dosłownie odrobinkę po prostu.
A jakie tak, lody były dla pana największym wyzwaniem?
Różane. Różane były trudne, ponieważ właśnie jakby zapomniałem o tym, że trzeba po prostu trochę dłużej. Jak próbowałem, to ciągle ten cukier miałem. Generalnie większość lodów po 24 godzinach już jakby się cofnął, a te różane były po prostu
uparte.
Takie, że ciągle mi uparte. Ja za wcześnie po prostu nie mogłem się doczekać, spróbować i jakby próbowałem, ciągle nie to.
To złakomstwo.
I któregoś dnia po prostu jak już dłużej przytrzymałem. Zresztą to na zasadzie, jak robimy sałatkę jarzynową czy owocową i włożymy do lodówki, poczekamy.
Ona się przegryzie
nie od razu,
wtedy.
To się przegryzie, te smaki się wymienią i prawie powstanie ten umami, czyli taki nasz smak.
Och, ach, to mi się bardzo podoba. A jeszcze na zakończenie mała prośba, ponieważ kolejne pytanie. Skąd pan to wszystko wie? Bo to jest tak, że te lody powstają u państwa.
No tak.
Przywiezione są płatki, ale wszystko jest rzeczywiście naturalne. I skąd się to panu wzięło?
To już jakby tradycje cukiernicze koło Sandomierza. Rodzice już i siostra zaczynali ponad 30 lat temu. W tej chwili to najmłodszy brat tam prowadzi, oprócz lodów to jeszcze piecze. Więc od niego się trochę zaraziłem. Jakby najważniejsza jest pasja, resztę dopracowaliśmy. Brat jest jeszcze taki właśnie mocno techniczny, więc jakby najpierw wylicza te smaki, jakby te proporcje matematycznie, a później jakby po zrobieniu, jak jeździłem czasami tam do rodziców, do niego, to po prostu próbując, czy okolicznym sąsiadom dzieci wyrażały swoje opinie. Na tej podstawie coś dodawaliśmy, ujmowaliśmy i tak powstały receptury, które mamy, że tak powiem, swoje i na nich bazujemy. Jak chcemy jakiś nowy smak, to się po prostu konsultujemy telefonicznie, coś sobie tam omawiamy, chociaż są sprawdzone. Też jako ciekawostkę powiem, że tak jak wszyscy uwielbiamy poziomki, ale poziomkowe lody jest bardzo trudno zrobić, bo poziomka traci później ten smak w środku i teraz zrobiłem i jest to później takie zaskoczenie, że jeżeli się nie podbije innym jakimś smakiem, nie połączy się z jakimś innym owocem, to po prostu tak samo jak truskawka lubi być podbita lekko cytryną, bo wtedy ten smak truskawki jest wyraźniejszy, ale też trzeba to odpowiednio jakby zbalansować, żeby znowu nie była sama cytryna, a gdzieś tam w tle. To są takie niuanse, które trzeba,
pan jest takim kompozytorem smakowym.
Można tak powiedzieć. Takim amatorem, ale z pasją.
Dobrze, a dzisiaj co państwo oferują?
Dzisiaj mam śmietankowe lody, lody Oreo, lody czekoladowe, masło orzechowe, karmel z solą, truskawka. Także pasujemy generalnie, ponieważ tutaj jest dużo dzieci na tradycyjnych lodach. Chociaż też robię takie czasami bardziej wytrawne. Aż tak nie, ale takie wytrawne, czarne kakao. Też są smakosze.
Właśnie, a musztardowe?
Chyba będę musiał, bo już ktoś mi tutaj namawiał. Tak. Zresztą mam zaprzyjaźnioną producentkę takiej prawdziwej musztardy, która właśnie też robi jakby tam po dziadkach dalej, kisi w beczkach, gorczyce i tak dalej.
Pan, to jest wyzwanie. Jakby,
może i ona tą musztardę figową, z tego co wiem, robić, to może ja lody figowo-musztardowe.
Ale narobił nam pan apetytu. Nie wiem, czy radionauci chcieliby koniecznie musztardowe lody, ale może te różane albo czekoladowe. Bardzo dziękuję.
To różane też czekamy na dostawę, bo jeszcze w tym roku dopiero zbiór się rozpoczął, więc czekamy na nową dostawę.
Będziemy oczywiście czekać i zobaczymy, jak się to panu zbalansuje, żeby użyć takiego ładnego słowa. Narobił nam pan apetytu, ale to też miła perspektywa na ochłodę, tym bardziej, że dzisiejsza sobota zapowiada się bardzo ciepło. Gościem radionautów był pan Grzegorz Jugo z lodziarni w Ogrodzie w Poznaniu. Dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję i pozdrawiam.
A ciekawe, czy pan Grzegorz byłby w stanie zrobić lody rabarbarowe, no bo skoro było o poziomkach, skoro było o truskawkach, no to teraz jeszcze w sklepach jeszcze rabarbar, ale rabarbar z jabłkami najbardziej daje się na kompot. Zostawiam na razie smaki, mam nadzieję, że przed wami udany weekend, takiego wam właśnie życzę. Anna Jaworska, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, Jarek Pachczyński jeszcze zostaje, a po godzinie 10 zapraszamy na Radio Satysfakcja.